przeczytać krótkie słowo, które może nas pobudzić też do uwielbiania i dziękowania naszemu Panu. A kiedy tak rozmyślałem, czym się podzielić krótko przed modlitwą, ale wiecie, Duch Święty też nakierowuje nas czasami i przyszły mi trochę inne myśli. I chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza i rozdział 12, w 12 rozdziale, 35 wierszu pisze takie słowa. Piszą: niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie ich, tak błogosławieni będą. Kiedy przeczytałem te słowa, tak mi przyszło na myśl. My jako ludzie teraz żyjemy w czasach oczekiwania przyjścia naszego Pana. I kiedy śledzimy to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest to widoczne, że czas jest krótki. Patrząc na wiadomości, patrząc na kataklizmy, patrząc też na to, jak jesteśmy zabiegani, jak wokół nas dzieje się wiele rzeczy i możemy być przekonani o tym, że żyjemy w trudnych czasach, gdzie tak mało mamy czasu, ja to mówię też sam do siebie i sam też zauważyłem i łapię się na tym często właśnie, jak mało czasu, jak nam diabeł zabiera ten czas drogocenny, abyśmy właśnie mieli większą społeczność z Nim, abyśmy więcej z Nim przebywali, abyśmy więcej z Nim obcowali. Ten czas właśnie diabeł nam zabiera poprzez różnymi sposobami i różnymi rzeczami. Poprzez to, że w pracy wokół nas dzieją się też różne rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliśmy też po tym euro. Firmy padają, biura podróży padają, banki też przeróżne i są trudne czasy. Ludzie są bez pracy i różnymi sposobami próbują jakoś przetrwać i zadbać też o swój byt. A są też tacy ludzie, co może przesadzają. Myślą, jak się tu jeszcze więcej dorobić, jak się tu bardziej jeszcze zabezpieczyć, ułożyć, żeby sobie tak żyć bardzo dobrze. I w tym wszystkim zapominają, że to wszystko, co mamy, to od Pana mamy. To wszystko, samochody, domy, mieszkania, to wszystko mamy od naszego Pana. I gdyby nie Pan, gdyby nam nie dał zdrowia, nie dał zdrowych rąk, to byśmy tego też nie mieli. I też musimy pamiętać o tym, że dzięki Panu to mamy. I Pan nam daje na tyle, ile potrzebujemy. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. I czy jesteśmy gotowi na to, kiedy właśnie Pan przyjdzie, bo nie znamy dnia ani godziny. Kiedy Pan przyjdzie, zapuka. Czy jesteśmy gotowi na to? Czasami możemy dziś wyjechać, wyjść do pracy i nie wrócić. Czasami możemy się położyć i rano już nie wstać. Nie znamy dnia ani godziny. Pan wie najlepiej i Pan wie, co jest potrzebne i dobre dla nas. I czy jesteśmy gotowi, kiedy Pan zapuka, otworzyć Mu drzwi? W 37 wierszu pisze: błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Błogosławieni ci, których jeśli Pan przyjdzie, zapuka i będą czuwający. Kiedy otworzymy Mu drzwi i zaprosimy Go. Czytamy, że my tacy są błogosławieni i dalsza część tego wierszu mówi tak: zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Będzie usługiwał. Pan przepasze się i będzie nam usługiwał. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? I czy przyjdzie o drugiej czy trzeciej straży, a zastanie nas, tak błogosławieni będziemy. I bądźmy gotowi na to, że Pan może przyjść w każdej chwili, że Pan może odwołać nas z tego świata też w każdej chwili i o każdej porze dnia. I bądźmy gotowi na Jego spotkanie. I niech te trudy, w których żyjemy, niech nam nie zasłaniają tego. Niech nam nie zasłaniają tej społeczności z naszym Panem. Wiecie, czasami jestem też przerażony i sam też po sobie, do siebie też mówię, bo czasami też mnie nie ma na tygodniowym, bo jestem w pracy i czasami też późno się wraca i nie jestem w stanie, ale jestem też czasami przerażony, kiedy przychodzimy tu na środowe nabożeństwa i Adaś przywozi trzy siostry tutaj, czy jest jeszcze czasami Ania, Patrycja, jest nas dwóch czy trzech mężczyzn. Jest to przykre, dlatego że jest to czas, gdzie też możemy w modlitwach wyznać swoje słabości, wyznać swoje problemy. Jest czas, gdzie możemy rozważyć wspólnie Słowo Boże, budować się. Jest też Krysia, też przychodzi ostatnio i też myślę, że dużo jako osoba nawrócona ma możliwość poznawania coraz bliżej Pana poprzez studiowanie, poprzez rozważanie właśnie tego Słowa Bożego. I jest to fajny czas. I zachęcam. Naprawdę. Niech nam diabeł nie zabiera tego drogocennego czasu, jaka jest społeczność z naszym Panem. I to, że dziś też jest nas tu tak mało. No wiem, rozumiem, że niektórzy są w podróżach, niektórych nie ma tutaj, bo są też i za granicą, ale są osoby, których nie ma miesiącami. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana. Jaki sposób można oczekiwać Pana, jak mnie nie ma w zborze miesiąc czy dwa? Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Gdy zaś przyjdzie Pan, abyśmy byli gotowi otworzyć Mu, gdy zapuka. Czy ja jestem dzisiaj, czy jesteśmy gotowi na to, gdy Pan przyjdzie, zapuka, otworzyć Mu drzwi i przywitać Go? Dlatego Pan rzekł też do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż te ptaki. Ja myślę, że nie potrzeba komentować tego słowa. Jesteście więcej warci niż te ptaki w oczach Boga. Któż z was może troskliwą zapobliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają. A powiadam wam, nawet Salomon w całej bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej wy, małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają, wie zaś Ojciec wasz, co jest wam potrzebne i czego potrzebujecie. Ojciec wie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam przydane. Szukajcie Królestwa, szukajcie społeczności z Nim, a reszta będzie przydane. Jeżeli zaufamy Panu, Pan się zatroszczy, co będziemy mieć jeść, gdzie będziemy mieszkać, w co się ubrać, w co się przychodzić. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Ale pod jednym warunkiem, że będziemy tego chcieć i zaufamy Mu. Będziemy gotowi na przyjście Jego, będziemy oczekiwać. I dałby Pan, abyśmy byli czujni. I teraz, kiedy by się modlić, uwielbiajmy naszego Pana i powiedzmy Mu w naszych modlitwach: Panie, jestem gotowy na Twoje przyjście. Amen. Powstańmy i wzięmy się.
Kochani w Chrystusie, mam taką krótką historię na uwadze, historię z Ewangelii Marka, chociaż jest ona zapisana również w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Bardzo wiele takich miejsc się pokrywają, zwłaszcza w tych trzech Ewangeliach. Chociaż czasami są pomiędzy nimi drobne różnice. Podobnie jest i tym razem, bo Ewangelia Łukasza troszeczkę inaczej umiejscawia to wydarzenie, ale myślę, że nie jest to istotne. W tej chwili to, co jest istotne, to jaka nauka z tej historii wypływa. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Marka, 10 rozdział. Jest króciutka historia, zapisana od 46 wersetu do końca. Brzmi ona tak. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Krótka historia, krótkie wydarzenie. Wydarzenie, które się zdarzyło naprawdę. My wiemy, że czasami są tu jakieś historie napisane, które nie miały miejsca, które były tylko jakąś przypowieścią, jakimś podobieństwem, który Pan Jezus wypowiadał, żeby jakąś naukę przekazać. Tym razem ewangelista odnotowuje krótki fragment życiorysu Pana Jezusa i w tym fragmencie nie powołuje się na żadne jakieś obrazy, przypowieści. Zdarzenie, które miało miejsce, które było faktem. W jakich to jest okolicznościach? Otóż Pan Jezus zdąża do Jerozolimy po raz ostatni. Pan Jezus kilkakrotnie bywał w Jerozolimie, może nawet kilkadziesiąt razy, bo wiemy, że jako Żyd miał obowiązek uczęszczać do Jerozolimy od 12 roku życia, bo wtedy się chłopiec staje młodzieńcem, nie wiem, może niedokładnie umiem te zwyczaje przekazać, ale wiemy, znamy taką historię, kiedy Pan Jezus, mając 12 lat, pojawia się w świątyni i zadziwia tych, którzy są uczonymi, tych, którzy są kapłanami. I Pan Jezus od tej pory wygląda na to, że bardzo często w Jerozolimie bywał. Wydaje się, że kilka razy do roku bywał w Jerozolimie. Teraz idzie po raz ostatni. I jeżeli byśmy popatrzyli na Ewangelię, to następnym wydarzeniem jest uroczysty wjazd do Jerozolimy w Ewangelii Marka. Pamiętamy ten uroczysty wjazd? Hosanna synowi Dawidowemu. Gałązki palmowe przed tym, który wjeżdżał na oślęciu. A więc to wydarzenie mogło mieć około 5 dni przed śmiercią Pana Jezusa. Jeżeli jest to wydarzenie przed śmiercią Pana Jezusa, to Pan Jezus jest już znany. Już działa przez ponad 3 lata, czyni cuda, uzdrawia ludzi, jest już znany. I dlatego żebrak, który siedzi koło Jerycha, siedzi przy drodze, on już usłyszał o Panu Jezusie. Już nie jeden raz. I moi kochani, to jest ostatnia dla niego chwila, gdzie on może spotkać Pana Jezusa i może otrzymać od Niego łaskę, może otrzymać od Niego miłosierdzie. Już więcej Pan Jezus nie wyjdzie z Jerozolimy. Już tam zakończy swoje życie. Ostatnia okazja. I ta historia zaczyna się takimi słowami. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Zauważmy, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha. Inne tu, chyba to Ewangelia Łukasza mówi, że było zamieszanie, był zgiełk. No niewidomy, wiadomo, nie mógł zobaczyć tego. Ale było tak dużo ludzi, tak duży tłum. Wiadomo, jak idzie tłum, rozmawiają ludzie, to słychać. Natężenie tego głosu już z daleka można usłyszeć i najprawdopodobniej tak działo się i w tej chwili. Ze sporym tłumem. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy Żydzi zdążali do Jerozolimy. Było święto za chwilę. Oni mieli obowiązek i tak jak i Pan Jezus miał obowiązek stawić się w świątyni na święto Paschy. Słysząc to, że to Jezus z Nazaretu zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Chyba nie trzeba zapewniać tutaj nikogo. Na pewno wiedział, kto to jest. Na pewno słyszał o cudach, bo inaczej nie byłoby tego krzyku, nie byłoby tego rozdarcia duszy: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Jak czytałem tą historię, to powiem szczerze, że nie bardzo umiałem to zrozumieć. To zachowanie ludzi, tu jest napisane wielu, nastawało na niego, żeby umilkł. Nie był to jeden człowiek. Nie było to dwóch, trzech. Idzie cały tłum, tłum, który zna Pana Jezusa, a mimo to, że wiedzą, co czynił do tej pory, wiedzą, że uzdrawia, wiedzą, że pociesza, wiedzą, że nakarmia. Jest teraz jeden człowiek. Nie ma napisane, żeby było ich nie wiadomo ilu, żeby Pan Jezus co chwilę się zatrzymywał. Nie. Jest tylko jeden, jedyny człowiek, który jest niewidomy. No przecież tutaj każdy z nas, jak siedzimy, jeżeli byśmy wiedzieli, że Pan Jezus teraz gdzieś tu będzie przechodził, a znalibyśmy kogoś, kto jest kaleką, to jest złożony cierpieniem, złożony jakąś chorobą, śmiertelną chorobą, to chyba, nawet jeżeli nie znamy tej osoby, ale jakby akurat była taka sytuacja i wiedzielibyśmy o tym, że jest możliwość, że oto teraz Pan Jezus przechodzi, no nie wiem, czy ktoś z nas powiedziałby mu, ty siedź tutaj w domu, ty ani nie próbuj wychodzić, ani nie próbuj na siebie zwracać uwagę. Jakieś to zachowanie takie trochę nielogiczne się wydaje. Dlaczego? Dlaczego tyle razy ludzie korzystali z błogosławieństwa Pana Jezusa, a tym razem są ci, i to wielu jest takich, którzy go od tego powstrzymują. Wygląda na to, moi kochani, że jeżeli się nastawimy na coś bardzo ważnego, jesteśmy podekscytowani, jest w nas entuzjazm, jesteśmy nakierowani na coś konkretnego, to bardzo nie lubimy, jak ktoś wtedy przeszkadza. W takim razie z tego wniosek, że tłum, który szedł z Panem Jezusem, spodziewał się czegoś innego. Spodziewał się czegoś ważnego. Nie tego, że Pan Jezus stanie i teraz zatrzyma się nad jednym, czy nad drugim, czy nad trzecim i będzie uzdrawiał, a może będzie nauczał. Nie, oni czegoś innego się musieli spodziewać. Czego się spodziewali? Ja myślę, że odpowiedź daje Ewangelia Łukasza. No to taki jeden werset, to przeczytajmy sobie go. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, ostatni rozdział, gdzie jest już po ukrzyżowaniu naszego Pana i kiedy dwóch uczniów idzie z Emaus, i tylko werset 21 przeczytajmy. Mówi, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Popatrzmy, to idzie, tutaj idą tylko dwaj uczniowie. Nie wiemy nawet dokładnie, co to za uczniowie. Ale ten naród, w zasadzie naród żydowski zamieszkujący Galileję, on musiał iść do Jerozolimy. On się spodziewał czegoś wielkiego. Pamiętamy, ten naród jest pod panowaniem Rzymian. Jest uciskany, jest niewolony. Nie może sam o sobie stanowić. I tych znienawidzonych Rzymian Żydzi chcą się pozbyć. I co więcej, wiedząc, że Pan Jezus ma potężną moc, wiedząc, że uczy o Królestwie Bożym, dla nich było jasnym, że teraz, jeżeli idzie do Jerozolimy, to nic, po nic innego, jak tylko, żeby zostać królem. To nic innego, jak wolność dla całego narodu. To nic innego, jak wielkie państwo Izrael. Popatrzmy, jak się zasugerujemy czymś, że trzeba coś zrobić konkretnego, że trzeba, no właśnie, Pana Jezusa doprowadzić tam, do pałacu, zrobić z Niego króla, to wszystko inne zdaje się być nieważne. Zaczynamy być nieczuli na inne rzeczy, bo mamy konkretną pracę, bo mamy konkretny cel. Ja w tej chwili robię kawałek płotu, ogradzam. Żona mnie do tego zmusiła. I moi kochani, żeby zrobić ten kawałek płotu, to trzeba bardzo dużo dni, bo to trzeba malować, to trzeba czyścić, mierzyć i tak dalej, i tak dalej. Mogę wam powiedzieć, że żadna inna praca teraz się nie liczy. Moja żona już powiedziała, to ma być zrobione i koniec. I choćby nie wiem, co się działo obok, to właśnie wtedy może być przeoczone, bo jest tylko jeden. Popatrzmy, że to jest takie bardzo, bardzo realne, życiowe. Bo żeby się nie obraziła i żebym nie miał ciężkiego czasu w domu, jak wrócimy, to powiem, że ja też również mogę mieć jakiś jeden cel. O. Do tej pory czasami jeszcze słyszę wypomnienia od mojej żony, że kiedyś jak się źle czuła, jak była z małymi dziećmi, to dla mnie było najważniejsze, żeby iść w niedzielę na nabożeństwo, a nie żeby jej pomóc. No i rzeczywiście ma rację. Teraz po latach ja to widzę, ale no trochę późno, prawda? Kiedyś miałem swój cel i to było najważniejsze, a nie to, żeby zobaczyć, że ktoś jest potrzebny. Jeżeli jesteśmy w jakimś kierunku bardzo mocno zaangażowani, moi kochani, z naszego pola widzenia uciekają inne rzeczy, bardzo często może i ważniejsze. Dobrze o tym wiedzieć i dobrze się mieć na baczności. A co Pan Jezus? Moi kochani, Pan Jezus za 5 dni będzie wisiał na krzyżu. Wiedział o tym? Wiedział. Przecież zapowiadał, że w Ewangeliach mamy 3-krotne zapowiedzi, że Syn Człowieczy pójdzie do Jeruzalemu i tam Go ukrzyżują. Jedna sytuacja to apostoł Piotr. Panie, miej litość nad sobą samym. Nie przyjdzie to na Cię. Pan Jezus mu wtedy odpowiada, iść przed szatanie. Bardzo, bardzo mocne słowa. Pan Jezus wiedział. I wiecie, w tym momencie, kiedy On idzie, można powiedzieć, na śmierć, On zauważa i tego jednego człowieka. Ileż to razy my w takim jakimś ciężkim momencie życia, jeżeli mamy coś na uwadze, coś, czegoś się boimy, coś mamy zrobić takiego niesympatycznego, myślimy tylko o tym. Pan Jezus nie. Pan Jezus nawet i w tym momencie zauważa tego jednego wołającego. I nie reaguje tak, jak ci pozostali, którzy mówią, zamilknij. Pan Jezus się zatrzymuje. Nie jest obojętny. I dlatego 49 werset, czytajmy dalej. Może jeszcze wcześniej. Lecz on jeszcze głośniej wołał, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu, bądź dobrej myśli, wstań, wołać się. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego. Co chcesz, abym ci uczynił? Znowuż taka chyba dziwne pytanie. Dziwna sytuacja. Czy Pan Jezus nie wiedział, co się dzieje z tym człowiekiem? Nawet jeżeli go zawołali, to widać, czy ktoś jest widomy, czy niewidomy. Myślę, że nikt z nas nie miałby żadnego problemu. Od razu zobaczymy po tym, jak stawia kroki, jaką ma orientację w terenie. Nawet jeżeli zna to miejsce, to przecież od razu widać, jakiego typu jest kalectwo, prawda? Co więcej, Pan Jezus przecież czytał serca, wiedział wszystko. Mimo to, kiedy ten przychodzi do Pana Jezusa, Pan Jezus daje mu konkretne pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy, Rabbuni, mój mistrzu, żebym przejrzał. Jedno, co na pewno ten człowiek musiał wiedzieć, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musiał wiedzieć, że jest niewidomy, prawda? Absurdalne może tutaj stwierdzenie, ale my najpierw musimy sobie zdawać sprawę ze swojego kalectwa. Pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym? Żeby został uratowany, najpierw musiał co zrobić? Wejrzeć w samego siebie, zdać sobie sprawę. Ja myślę, że Pan Jezus tutaj zadał to pytanie specjalnie, żeby to zabrzmiało, żeby ludzie usłyszeli. Bo przecież Pan Jezus dobrze wiedział, o co tak naprawdę prosi ten niewidomy. Należało głośno wyznać. Jestem ślepy. Jestem zależny od innego człowieka. Moi kochani, to jest jedno z największych upośledzeń, być niewidomym. I zauważmy, że jeżeli tracimy jak słuch, jeżeli stracimy węch, ja kiedyś straciłem, miałem, a straciłem, my nadal jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, niezależni. Możemy funkcjonować dość poprawnie w społeczeństwie. Natomiast bez wzroku to funkcjonowanie jest bardzo ograniczone. Jest to bardzo ważny zmysł. Oczywiście możemy tutaj też się zastanawiać, który zmysł jest najważniejszy. Zauważmy, że jak dziecko się urodzi, to dla niego jest najważniejszym zmysłem dotyk. Podobno dziecko na samym początku za bardzo w ogóle nie widzi obrazów, ale dotyk, dotyk matki, odczuwanie bicia serca matki, to jest podobno dla dziecka najważniejsze. Ale później, żeby być samodzielnym człowiekiem, najważniejszym zmysłem jest zmysł wzroku. On daje nam niezależność. Powiedział mu niewidomy: rabuni, mój mistrzu, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Popatrzmy, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To słowo idź mi w tej chwili się rozchodzi. Pan Jezus nie powiedział mu: przejrzyj i chodź za mną. Popatrzmy, kiedy powołuje apostołów do Piotra, do Andrzeja, rybacy, mówi co? Pójdźcie za mną. Ktoś tam mówi: Panie, pozwól mi jeszcze pogrzebać ojca swego. Zostaw, niech umarli grzebią umarłych, ty pójdź za mną. I Pan Jezus mówi, wskazuje konkretną drogę. Ty masz iść tędy. Tu, gdzie ja pójdę, będziesz szedł i ty. Mógł powiedzieć również i teraz do niewidomego: pójdź za mną. Pan Jezus mówi: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jak rozumiemy słowo idź? Zdaje się, że raczej no idź tam, gdzie uważasz. Możesz odejść. Jeżeli komukolwiek powiemy idź, to znaczy, że może teraz wybierać drogę. I to jest, moi kochani, bardzo ważne, że Pan Jezus wcale tutaj nie nakazał temu niewidomemu konkretnej drogi, konkretnego podążania. Ty masz wolny wybór. Wiara cię uzdrowiła, dalszy ciąg należy do ciebie. I możemy z radością powiedzieć, że niewidomy jednak wybrał dobrą drogę. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Był już niezależny, miał prawo wyboru. Co się dalej stało, na dobrą sprawę już nie wiemy. Wiemy, że pod krzyżem na dobrą sprawę nie było praktycznie prawie w ogóle z naśladowców Pana Jezusa. Za parę dni w zasadzie pod krzyżem znajdzie się tylko Jan z apostołów, prawda? Dużo niewiast. Ale nie wiadomo, może i ten człowiek też tam był, po prostu to nie jest opisane. Kiedy tak patrzę na całą tą sytuację, moi kochani, mam wrażenie, że ta sytuacja jest symboliczna, że ona kryje dodatkową naukę dla nas. Ja się wywodzę z takiego środowiska, gdzie tych symboli było za dużo i mam trochę urazu takiego do symboliki, natomiast w tym wypadku mam wrażenie, że ta cała sytuacja tak naprawdę pokazuje nasze życie. I dlatego też mówiłem, że ważną jest rzeczą zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy niewidomi. Że ten żebrak, on musiał powiedzieć, że chce przejrzeć. Zdawać sobie sprawę, że ja tak naprawdę nie widzę. Moi drodzy, myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy, kiedyś byliśmy niewidomi. Kiedyś nie widzieliśmy tej prawdziwej drogi, prawdziwej radości, prawdziwego życia. Tak jak większość ludzi byliśmy z daleka od Boga. Musiał w pewnym momencie, musiało nastąpić jakieś przełamanie. Musieliśmy się zapoznać, musieliśmy zapragnąć zmiany w naszym życiu. I myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, kiedyś przyszedł do Pana Jezusa. I każdy z nas powiedział: Panie, chcę przejrzeć. Myślę, że i Krysia niedawno też przyszła do naszego Pana i powiedziała: chcę przejrzeć, chcę iść, Panie, za Tobą. I to też jest tak, że kiedy poznajemy tą prawdziwą drogę, to Pan Jezus nas nie zmusza do tego, żeby za Nim iść. My mamy wolną drogę, tak jak i ten ślepy, uzdrowiony miał wolny wybór. On wybrał drogę za naszym Panem. I myślę, że również i my w naszym życiu przejrzeliśmy. Zobaczyliśmy światło Ewangelii i wybraliśmy drogę za Panem. Tak jak i w tej sytuacji, moi kochani, kiedy podejmujemy taką decyzję, to tak samo jak i w tej sytuacji, którą przed chwilą przeczytaliśmy, myślę, że wielu z nas przynajmniej miało tych, którzy mówili: zamilknij, nie wołaj Zbawiciela, nie chodź do Niego. Ale na szczęście nie posłuchaliśmy tych podpowiedzi, tych głosów. Moi kochani, możemy być usatysfakcjonowani tym, że wybraliśmy dobrą drogę? Myślę, że tak, że każdy z nas się z tego cieszy. I pozostaje jeszcze tylko taka jedna przestroga, myślę, w tym wszystkim. Bo jeżeli rzeczywiście zyskaliśmy wzrok, widzimy te rzeczy, których dawniej nie widzieliśmy, to Słowo Boże jeszcze nas niestety przestrzega, że tak naprawdę, będąc dziećmi Bożymi, ten wzrok jeszcze możemy utracić. Jeszcze tylko na koniec taki może jeden fragment z Księgi Apokalipsy, Objawienia. Kiedy wpadniemy może w zbytnią euforię, może w zarozumiałość, a może i w pychę, bo tak się też może dziać, niestety. Z tego, że ja jestem wybrany, z tego powodu, że poznałem Pana Jezusa, że chodzę do zboru, mogę popaść w pychę. I moi kochani, jest jeszcze ostrzeżenie. To, że otrzymałeś wzrok, wcale nie znaczy, że będziesz go miał do końca życia. To tak nawet i fizycznie zauważmy, że człowiek im dłużej żyje, to z tym wzrokiem dzieje się coś coraz gorszego, prawda? I w Księdze Objawienia w 3 rozdziale jest list do kościoła w Laodycei. Zauważmy, to nie jest list do pogan. To nie jest list do jakichś przypadkowych ludzi. To jest list do kościoła, do zboru w Laodycei. A więc do tych, którzy już wybrali drogę za Panem, którzy już przejrzeli. I co im autor mówi? Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniała się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Moi kochani, nawet kiedy upadamy, nawet kiedy nas pycha, może zarozumiałość zacznie na inne tory spychać, zaczynamy wybierać inną drogę, to mamy tutaj pocieszenie. Raz już przejrzałeś, ale teraz, kiedy stajesz się coraz bardziej niewidomy, to jest jeszcze balsam, wzrok naprawiający u naszego Pana. Chwała Panu za ten balsam. Chwała, że nie pozostawia nas samym sobie, ale cały czas apeluje do nas, żebyśmy mieli dobry wzrok, abyśmy naprawiali swój wzrok, abyśmy widzieli to, co jest w naszym życiu naprawdę najważniejsze. Nie siadajmy na laurach. Jeżeli będzie u nas tylko ta satysfakcja, że już otrzymaliśmy wzrok, możemy go jeszcze utracić. Obyśmy nasz wzrok duchowy zachowali do końca, bo jeszcze taka jedna sytuacja mi się przypomniała, pozwólcie, że jeszcze ją tylko powiem na koniec. Był faryzeusz i celnik, pamiętamy taką sytuację? Był ten, który dużo widział i tylko jego modlitwa, jak się modlił, nie była przyjęta. Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem taki, 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 taki. A celnik powiedział jedynie, bądź miłościw niegrzesznemu. To jest taki przykład. Przykład, że ten, który był faryzeuszem, ten, który był blisko Boga, ten, który był nauczony w piśmie, tak naprawdę stracił wzrok. Jeszcze raz, niech będzie Panu naszemu chwała za to, że jest balsam. Balsam, wzrok naprawiający. Jeżeli tracimy ten wzrok, mamy gdzie się udać. A życzyłbym wszystkim nam tutaj obecnym, abyśmy ten wzrok, prawdziwy wzrok, wzrok, który widzi Ojca Niebieskiego w górze, który widzi naszego Pana na stolicy i który widzi wieczną radość, szczęście razem z Panem, ażeby został przy nas do końca naszych dni. Amen. Thank you.